My się witamy z wami bardzo serdecznie. My, to znaczy Kamil Kuć i Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry, witajcie drodzy słuchacze, witaj Kamilu.
Mamy dzisiaj dla was naprawdę niesamowitą historię. Jak co miesiąc jesteśmy bez gościa i jak co miesiąc jesteśmy z gościem, tylko że w zoffsetowanym czasie. Ale więc dzisiaj, skoro jesteśmy bez gościa, mamy dla was naprawdę, naprawdę dobrą historię, o której mogliście nie słyszeć, a która, no, była historią wielkiego sukcesu i wielkiego upadku, kochani, wielkiego.
Ja myślę, że gdyby właściciele jakiejś dużej platformy streamingowej szukali pomysłu na serial i chcieli poszukać w polskich właśnie historiach, to jest dla mnie takie top 3. Będziemy dzisiaj rozmawiali o historii firmy Optimus i historii pana Romana Kluski.
Kluska.
Jeżeli wpiszecie w Google'a Kluska, to wam wyskoczą jakieś makarony.
Tak, nie. Kluska, jest jakiś sklep, jest jakiś Kluska i na pozycji numer 3 w wyszukiwaniach jest pan Roman Kluska.
Jest pan Roman Kluska, ale też w międzyczasie mi na przykład Kluski Śląskie się pokazują jako Google obrazy.
Tak, mi ale też.
Jak wpiszecie z kolei Optimus w Google'a, to wam wyskoczy Optimus Prime i Transformersi. Dlatego polecam po przesłuchaniu naszego odcinka,
Optimus jest pierwsza strona, która wskazuje na wiedzę, technologię i innowacyjność, o której dzisiaj będziemy mówić.
Tak, ale no to też jest trochę tak, że jak już googlowałeś to wcześniej, na przykład wiedząc, o czym będziemy gadać, to teraz cookiesy trochę ci się pozapisywały.
Natomiast już nie psuj.
Trzeba to wpisać razem. Roman Kluska plus Optimus, to wtedy daje to wyszukiwanie efekty. Natomiast porozmawiamy sobie o, tak jak powiedziałeś, bardzo spektakularnej, pełnej zwrotów akcji historii, która się wydarzyła tak naprawdę na początku lat 2000, więc jest też szansa, że ci nasi młodsi słuchacze byli wtedy na tyle mali i młodzi, że mogą tego nie pamiętać. Natomiast ci starsi słuchacze być może taki szum wokół Romana Kluski pamiętają. Zaczniemy sobie od początku, bo trzeba zacząć w tym przypadku od początku. Pan Roman urodził się w Brzesku w 1954 roku i skończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie.
No to z wykształcenia biznesmen.
Z wykształcenia kierownik, dyrektor. Mój mąż jest dyrektorem. W latach 80. był zastępcą dyrektora, widać już tu początki kariery, w zakładach napraw autobusów sądeckich. No i jego znajomi z pracy z tych lat 80. wspominają, że był człowiekiem, który miał wciąż nowe pomysły. To były pomysły, jak na tamte czasy, bardzo nowatorskie. One były na tyle nowatorskie, że w zasadzie wszystkie po kolei przez jego szefa były, tak mówiąc brzydko, uwalane, wrzucane do kosza. I po 4 latach, takiego chodzenia pod prąd, czy pływania pod prąd, został po prostu zwolniony z tego przedsiębiorstwa. I wtedy jego żyłka przedsiębiorcza, żyłka ekonomiczna zaczęła się ujawniać po raz pierwszy, bo w roku 1988 roku założył firmę Optimus. W jednym z wywiadów Roman Kluska przyznał, że miał $12 na koncie, kiedy zaczynał Optimusa i to był jego kapitał początkowy. Więc powiedzielibyśmy dzisiaj, że bootstrapowo rozwinął swoją firmę praktycznie od zera. I to była firma, która się zajmowała składaniem komputerów, czyli kupowaniem podzespołów, kupowaniem części i na początku w takich bardzo chałupniczych warunkach. Wy pamiętacie historie startupowe z Doliny Krzemowej, kiedy szefowie Apple'a w garażu po nocach po prostu pożyczając od ojca jednego z założycieli tam ten garaż, tworzą te pierwsze Apple'owe komputery. No podobnie było z Romanem Kluską, dosłownie w garażu te pierwsze komputery były składane i pan Roman przyznał, że wówczas w Polsce występowały olbrzymie braki infrastruktury, nie było telefonów, nie było dróg, nie było również banków i nie było skąd wziąć kapitału. No to są rzeczywiście trochę inne warunki niż dzisiaj my mamy. Czy lepsze, czy gorsze, to jest też dyskusyjne pytanie, bo oczywiście było trudniej w takim sensie technicznym, żeby zdobyć to wszystko. Natomiast wtedy przedsiębiorczość była w takich powijakach, że w zasadzie każdy, kto miał taką smykałkę i chciał coś zrobić, pewnie miał mniejszą konkurencję. I też dzisiaj
Piękne
Roman
czasy
Kluska
to
zresztą
były.
O tym, Tak, tak. To były takie piękne czasy. Ja w sumie trochę żałuję, że się wtedy nie urodziłem. Znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście...
Ale byśmy byli bogaci, co?
What a time to be alive. Tak, dokładnie. To dzisiaj... Dzisiaj rzeczywiście nie mówiłoby się o Romanie Kluscy, tylko może o Kamilu Kuciu.
Dokładnie, tak.
No i w jego fabrykach na samym początku zajmowano się właśnie składaniem komputerów, ale też wykonywaniem oprogramowania do tych komputerów, czyli on tam zatrudniał osoby, które składały te komputery, ale obok siedzieli tacy protoprogramiści, którzy programowali i na te komputery pisali różne programy. No i to tworzenie oprogramowania tak naprawdę dawało duże przychody firmie i tak naprawdę ze sprzedaży tego oprogramowania brał się kapitał, z którego sprowadzano z zagranicy podzespoły. No i już w latach, na początku lat 90. te komputery z logiem Optimusa były już wypuszczane na rynek. Możecie czasami się spotkać z takimi komputerami i za chwilę powiemy gdzie, bo to jest bardzo ważne dla tej historii, ale sporo takich komputerów no jeszcze działa i jeszcze gdzieś tam funkcjonuje. Produkowano ich coraz więcej. Tak, że pan Roman Kluska już w latach 90. był zaliczany do grona najbogatszych Polaków. Ja sprawdziłem, że taki szczyt bogactwa to jest 8 miejsce na liście Forbesa, więc 8 najbogatszy Polak, a montownia Optimusa w roku 1994 była w pierwszej dziesiątce największych montowni takiego sprzętu w Europie. Więc dzisiaj wy, kiedy wpiszecie sobie montownia komputerów, to wyskoczą wam montownie firm z zagranicy. Dell ma w Polsce swoją montownię, Hewlett-Packard ma w Polsce swoją montownię. No i to jest oczywiście zagraniczny kapitał. Kiedyś, wyobraźcie sobie, że jedna z największych montowni takiego sprzętu w Europie znajdowała się w Polsce i była prowadzona przez polskiego biznesmena. Więc no tutaj na razie mamy taką historię człowieka, który się pnie do góry, który zarabia pieniądze, odnosi sukces, więc co może pójść, moi drodzy, nie tak?
Wszystko, a tym bardziej, że urodził się w dobrych czasach, więc musi wszystko pójść tak. No oczywiście nic bardziej mylnego. I o tym przekonacie się już za chwilę, więc zostańcie z nami. Cały czas przekuć w sukces w waszych głośnikach. Kamil Kuć, Przemek Krawczyk. Przemek Krawczyk jest dalej w dalszym ciągu z nami. Ja też jestem z wami w dalszym ciągu. Rozmawiamy o panu Romanie Kluscy, którego przed momentem przybliżyliśmy wam początkowe stadia jego biznesu, czyli Optimusa, którego historia jest niezwykle interesująca. Zatrzymaliśmy się już praktycznie w piku, gdzie pan Roman Kluska był na 8 miejscu w rankingu najbogatszych Polaków, w rankingu Forbesa, w rankingu najbogatszych Polaków wtedy, aktualnie. No, 8 miejsce, peak form, absolutnie.
Każdy by brał z zamkniętymi oczami, prawda? No. Natomiast musicie wiedzieć, że to też było okupowane ogromną ilością pracy, którą Roman Kluska wkładał w rozwój tego przedsiębiorstwa.
Tak, to nie jest tak. Pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że urodził się w dobrych czasach, dlatego był milionerem, miliarderem.
Albo w dobrej rodzinie, prawda?
Albo w dobrej rodzinie, tak, tylko że faktycznie okupił to absolutnie bardzo trudną pracą, którą trzeba przy okazji wykonać. Więc żeby coś takiego nastąpiło, musi się zbić bardzo dużo czynników do kupy, plus musisz być naprawdę hardworking guy.
Tak jest. No i Optimus rósł sobie w tę potęgę, zaczął eksportować swój sprzęt. Miał sieć sprzedaży rozwiniętą między innymi w Wielkiej Brytanii czy w Holandii. Firma Romana Kluski współpracowała, i teraz uwaga, z IBM-em, z Intelem, z Microsoftem i z NEC-iem. I to nie tak współpracowała, że kupowała od nich podzespoły, tylko współpracowała w zakresie rozwoju tych podzespołów. To były wspólne projekty technologiczne, więc no, naprawdę to było coś, czym się można pochwalić. Philips na przykład w 1992 roku złożył zamówienie na 10 tysięcy komputerów i wybrał Optimusa, chociaż wcześniej korzystali z IBM-u i od IBM-u kupowali komputery, a tutaj zdecydowali się na ten polski sprzęt. I myślę, że w latach 90. Tutaj się nie pomylę, jeżeli powiem, że większość sprzętu sprzedawanego w ogóle w Polsce komputerowego, no to właśnie były sprzęty od od Optimusa. No, Roman Kluska nie osiadał na laurach. Oprócz Optimusa zaczął produkować kasy fiskalne i był tutaj absolutnie liderem w Polsce, jeżeli chodzi o sprzedaż kas fiskalnych, które też do dzisiaj działają i też w mnóstwie sklepów możecie je znaleźć. I jest taka... Słuchajcie, taka miejska legenda, ja no, nie dałbym głowy, że to się naprawdę wydarzyło, natomiast Roman Kluska tak twierdzi, więc dlaczego mu nie wierzyć. Spotkał się przy okazji premiery Windowsa 95 na obiedzie z Billem Gatesem, który promował Windows 95, jeździł po świecie, pojawił się w Europie, no i chciał się spotkać z Romanem Kluską na wspólnym obiedzie. No i wtedy Bill Gates podobno powiedział do niego: Roman, słuchaj, jest taka rzecz w Stanach, to się bardzo szybko rozwija, internet to się nazywa, musisz być w internecie, musisz mieć jakiś portal internetowy, ta sytuacja się tak rozwija, że nie możecie na tym rynku zabraknąć. No i powstała strona internetowa Optimus.net i tutaj starsi słuchacze być może ją pamiętają, bo to był katalog innych stron www. Tak? Dzisiaj mamy takie katalogi tam Moja Firma czy Infor i można sobie tam inne strony podejrzeć, natomiast no wtedy to, słuchajcie, była rewolucja, no bo nie było jeszcze wyszukiwarek internetowych, więc taka strona, która generowała adresy do innych stron, była czymś bardzo pożądanym. Na wagę złota. No i ci z was, którzy śledzili historię Romana Kluski, wiedzą, że Optimus.net jest to protoplasta Onetu. Więc dzisiejszy Onet został założony przez Romana Kluskę właśnie jako Optimus.net. No i podobno historia Onetu tak się właśnie rozpoczęła, że Bill Gates był tym spiritus movens, który podpowiedział i powiedział: Roman, słuchaj, musisz założyć stronę internetową.
Bill Gates założył Onet.
Tak jest. No i rok 2000 to jest przedziwny moment w historii, w karierze Romana Kluski. Przedziwny dla tych ludzi, którzy go nie znali na co dzień, bo on, no nie z dnia na dzień, ale powiedzmy z miesiąca na miesiąc, sprzedał udziały w praktycznie wszystkich swoich biznesach. Naliczyli go jego analitycy ponad 30 różnych spółek, w których miał udziały. I w roku 2000 Roman Kluska się z polskiego biznesu praktycznie w całości wycofuje. Udziały w Optimusie sprzedał BRE Bankowi, który ówcześnie był na polskim rynku. Sprzedał udziały w firmach właśnie, które produkowały te kasy fiskalne, wymiksował się z Onetu. W zasadzie no, zniknął z takiego biznesowego życia. Ludzie się zastanawiali, dlaczego, i Roman Kluska tłumaczył się wtedy, że on nie akceptuje polskiego systemu prawno-podatkowego, który jest bardzo korupcjogenny i patologiczny. Mówił, że jedną w zasadzie urzędniczą decyzją można zniszczyć człowieka, zniszczyć firmę, którą się rzetelnie i uczciwie prowadzi. Nie podawał szczegółów, ale mówił, że z różnych kierunków przychodzą do niego mniejsze albo większe propozycje korupcyjne. Powiedział, że dostał ostrzeżenie, że ktoś potężny w polskim rządzie na niego czyha, więc on stwierdził, że nie chce uczestniczyć w takich gierkach i sprzedaje swoje udziały. No i wtedy Roman Kluska rozpoczął swoją inną biznesową przygodę, którą kontynuuje do dziś. Zaczął hodować owce i produkować owcze sery. Więc no, to był dla wielu ludzi szok, ale on cały czas powtarzał w różnych takich informacjach, które udostępniał mediom, że ten poziom korupcji, poziom tego zastraszenia jest dla niego za duży i on z tego biznesu odchodzi. W chwili odejścia z Optimusa majątek Romana Kluski szacowano na 400 milionów złotych. No i tutaj znowu trzeba postawić przecinek, bo nie kropkę, bo za chwilę dowiecie się, co się wydarzyło 2 lata później. Okazuje się, że słowa Kluski były niejako prorocze.
I cały czas przekuć w sukces. Kamil Kuć, Przemek Krawczyk. Rozmawiamy dzisiaj o Romanie Kluszce, który swego czasu był nawet na 8 miejscu w rankingu najbogatszych Polaków, w rankingu Forbesa, który po ogromnym sukcesie w biznesie stwierdził nagle, że no kurde, to jest okropne. To jest najgorsze środowisko, w którym się możecie znaleźć. Przesiąknięte korupcją, przesiąknięte brudnymi pieniędzmi, przesiąknięte zepsuciem od środka. Więc on stwierdził, że nie chce w tym uczestniczyć, po czym założył farmę owiec. I tak właśnie było. Tak i wszystkie jego nagle stwierdził, że koniec. On nie może. Tak było. Dwa lata później wydarzyło się coś niesamowitego, o czym zapowiadaliśmy wcześniej, że będziemy o tym teraz mówić, więc teraz mówimy. Przemku?
No i kariera kierownika zorganizowanej gospodarki szałaśniczo-pasterskiej trwała 2 lata.
Szałaśniczo-pasterskiej.
Chodzi oczywiście o bacowanie Romana Kluski. W 2002 roku w lipcu o świcie, bo polskie służby lubią działać o świcie, kiedy człowiek jeszcze śpi i nie do końca wie, co się wokół niego dzieje, do domu w Beskidzie Żywieckim zapukało Centralne Biuro Śledcze.
Dzień dobry,
aresztujemy pana, panie Romanie. Przewieźli go do aresztu w Krakowie i tam usłyszał zarzuty oszustw podatkowo celnych. Urzędnicy policzyli, że Roman Kluska oszukał nasze państwo na ponad 8 milionów złotych i Urząd Skarbowy obliczył też, że Optimus zalega z podatkami na 16,5 miliona złotych. To jest pierwszy moment, kiedy ta cała argumentacja urzędowa się sypie, bo Roman Kluska od 2 lat nie miał już udziałów w Optimusie, więc teoretycznie to już nie powinno go dotyczyć i polskie przepisy były i są tak skonstruowane, że jeżeli te oszustwa podatkowe czy te zaleganie z podatkami wydarzy się po wyjściu z biznesu, no to już tej osoby nie dotyczy. Natomiast, no, mówiąc takim żargonem prawniczym, przylepiono mu takie zarzuty i sędzia wyznaczył rekordową w historii Polski, czy do tego momentu rekordową kaucję, w wysokości 8 milionów złotych.
Tak, tutaj oczywiście... ja słyszałem o kwocie wyłudzenia VAT-u na 30 milionów złotych, nawet, nie na 16, liczbę, którą ty przytoczyłeś, tylko na 30.
Tak, bo to ta 8,5 to była początkowa wartość, to znaczy jak Kluska został aresztowany i przywieziony do aresztu w lipcu 2002, to na początku zarzucono mu oszustwa VAT-owe na 8,5 miliona, potem w trakcie procesu ta kwota się zwiększała, kiedy urzędnicy dochodzili do jakichś nowych informacji i próbowali tutaj to podbić. No i tu jest rzeczywiście wokół tego zatrzymania krąży mnóstwo takich plotek i pogłosek. Co jest ciekawe, bo na przykład dzień po zatrzymaniu Romana Kluski przyszło do jego domu wojsko. Okazało się, że są takie przepisy, które pozwalają w wyjątkowych przypadkach użyczyć od ludzi pojazdy, nieruchomości, sprzęty. No i na przykład wojskowi weszli do domu Romana Kluski, powołując się na ten przepis, zabrali sobie z jego garażu kilka samochodów.
Ale terenowych, bo nie mogli innych zabrać wtedy, co nie?
Terenowych.
Ten przepis zabrania używania, znaczy nie, ten przepis nie zezwala na używanie samochodów osobowych, więc jeśli macie jakąś dużą terenówkę, ale nawet niekoniecznie dużą, ważne, żeby to był po prostu SUV jakiś taki, wiecie, normalny, to faktycznie wojsko może w tej chwili wejść do waszego domu i powiedzieć, że oni tego samochodu potrzebują i ten samochód terenowy nam generalnie się należy i w sumie nie możecie nic z tym zrobić, bo przepisy na to całkowicie zwalają, więc wszystkie samochody terenowe Kluski zostały mu odebrane.
Tak jest. Jego żona twierdzi, że kiedy Roman był w areszcie, to zadzwonił do niej tajemniczy mężczyzna, który stwierdził, że on bardzo szybko może rozwiązać jego problemy. Ma taką konkretną propozycję, że za jakąś dużą ilość gotówki może bardzo szybko tej sprawy ukręcić łeb. No i tutaj ktoś fajnie zauważył w jednym z materiałów o Romanie Kluste, że zaczyna się trochę jak u Kawki. Okazało się, że w związku z tym, że Roman Kluska nie miał już udziału w Optimusie, to musiał niejako donieść na swoją firmę, na firmę, którą założył, na Optimusa, że oni rzeczywiście zalegają z tymi wpłatami do podatków, tylko że to nie on, tylko to jest firma, w której sprzedał udziały. Więc on zawiadomił prokuraturę. Zrobił to po to, żeby tą sprawą się zajął Naczelny Sąd Administracyjny. Roman Kluska uważał, że to jest ostatnia ostoja sprawiedliwości i że NSA może wstawić się za nim, czy jakby wydać sprawiedliwy wyrok. No i NSA rzeczywiście przyznał mu rację, orzekł, że organy skarbowe działają niezgodnie z prawem. I teraz jest bardzo ważna rzecz, ja nie wiem, czy zdążę to jeszcze powiedzieć w radiu, ale chyba zdążę, więc spróbuję. Chodzi o to, że w latach 1998-2000 Optimus podpisał bardzo duży kontrakt z Ministerstwem Edukacji. To był kontrakt na dostawę komputerów do polskich szkół. I problem wynikał, czy jakby jedyny problem, który widziano wtedy, był taki, że komputery produkowane i sprzedawane w Polsce były objęte 22% VAT-em i jeszcze był nałożony taki specjalny podatek w wysokości tam około 8%, a komputery importowane z zagranicy były zwolnione z tego podatku i zwolnione z VAT-u. Czyli taki sam komputer, identyczny, nawet po identycznej cenie detalicznej, sprzedawany w Polsce był 30% droższy. Więc Optimus porozumiał się z Ministerstwem Edukacji, zrobiło to też kilka innych firm swoją drogą i za zgodą MEN-u komputery Optimusa były czasami składane nawet w Polsce, czasami części były wysyłane na Słowację i one stamtąd wracały do Polski. Bywało, że nawet one nie były rozpakowywane na tej Słowacji, czyli jeżeli te komputery były wykonane w Polsce, to one były pakowane, wysyłane na Słowację i sprowadzane z powrotem ze Słowacji, a częściowo na Słowacji Optimus miał też swoją montownię, więc wysyłali tam też części, składali je na miejscu, przysyłali do Polski. No i jeżeli ten komputer był importowany ze Słowacji, to nie trzeba było płacić tych 30% podatków. I tak robił Optimus, tak robiło jeszcze kilka innych firm. Tak jak już wspomniałem, to było uzgodnione z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Natomiast Urząd Skarbowy, który w 2002 roku aresztował Romana Kluskę, zarzucił mu... zarzucił mu, że to było działanie nielegalne i że cały ten VAT i całe to dodatkowe opodatkowanie no, firma powinna była wpłacić do Urzędu Skarbowego. No i Roman Kluska twierdził, że oni wcale nie obchodzili przepisów, bo takich przepisów, które zabraniałyby import z zagranicy sprzętu komputerowego, po prostu nie było. I wracając do samej sprawy aresztowania...
Nie ma przepisu, że nie wolno robić różnych rzeczy do paczkomatu.
Dokładnie. No więc NSA powiedział, że wykorzystywanie przepisów podatkowych w sposób niezabroniony przez prawo to nie jest obejście prawa. Czyli jeżeli jakiś przepis nie istnieje, to nie ma szansy, żebyśmy go obeszli, bo on po prostu nie istnieje, więc wydaje się, że w tej sprawie, w tej sytuacji mamy dwa scenariusze, o których sobie jeszcze więcej porozmawiamy już w podcaście, ale scenariusz numer jeden był taki, że komuś bardzo zależało, żeby Optimusa uwalić i żeby uprzykrzyć trochę życie Romanowi Kluszce i są tutaj co do tego różne teorie bardziej lub mniej spiskowe. No, druga teoria jest taka, że po prostu polski system podatkowy jest skonstruowany w taki sposób, żeby móc w każdym momencie uprzykrzyć życie czy zamknąć no, dowolne przedsiębiorstwo. I to jest ta, słuchajcie, teoria numer dwa.
A jak pan Roman Kluska powiedział?
No to musicie chyba przejść do podcastu i odsłuchać sobie ten odcinek w waszym ulubionym serwisie, o ile jeszcze w nim nie jesteście.
Tak, to ale chciałem... Ja jestem tak, to prawda, to prawda. Spotify i wszystko, pamiętajcie, przekuć w sukces, tam wchodźcie, ale ja chciałem oczywiście sparafrazować słynne powiedzenie. A jak pan Roman Kluska powiedział? Tak jak pan Roman Kluska powiedział!
Aha, o matko, to nie jest... Może już boomerstwo mnie dopadło, nie kojarzę.
Nie kojarzysz. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do podcastu. Roman Kluska ma poza cudownym nazwiskiem ma też cudowną historię, o której cały czas mówimy. I no kurczę, wbrew wszelkim pozorom, Roman Kluska był, kurde, ostoją uczciwości w polskim biznesie.
No właśnie, zdania są podzielone. Ja...
No tak, patrząc na wszystko, co się wydarzyło, to kurde...
Ja zdigowałem mocno ten temat, postarałem się różne te hipotezy wyciągnąć. Jest taka hipoteza, że Roman Kluska w latach 80. był pracownikiem służb specjalnych i zawarł ze służbami, odchodząc z nich, taki pakt podpisany prawdopodobnie krwią, że Romanowi Kluzce pozwolą oni swobodnie prowadzić biznes, nie będą się za bardzo jego interesom przyglądać. No w zamian za to Roman Kluzka ma, prawda, tutaj hojnie ich za to nagradzać finansowo i również koneksjowo, no bo znam ludzi na całym świecie. No i tak teoria numer jeden jest taka, że w pewnym momencie Roman Kluzka powiedział, że to basta, już więcej nic dla was nie zrobię, a wtedy te służby specjalne już, co prawda w wolnej Polsce, ale wiemy jak to było w trakcie transformacji, no w większości, to może nie w większości, ale po części ludzie zachowali po prostu swoje posady, no i przecież całe WSI, to jest bardzo ciekawa historia do poczytania, no ale właśnie to jest teoria numer jeden, że w pewnym momencie te służby specjalne stwierdziły, aha, to skoro ty się wymiksowujesz z naszej współpracy, no to teraz dobierzemy ci się do skóry. To jest teoria numer jeden. Roman Kluzka był z nią konfrontowany i pytany w wywiadach. On twierdzi, że nigdy w żadnych służbach nie pracował i on z kolei uważa, że rzeczywiście
no, ale to jak on ktoś uważa... pracuje w służbach, to raczej nie przyzna się, że pracowałem w służbach.
Dokładnie. Tak by zrobił ktoś, kto pracuje w służbach.
Nie to właśnie się, że tak. Właśnie tak.
Ale Roman Kluzka twierdzi, że ta druga część historii jest prawdziwa. To znaczy, że w latach 90. służby wielokrotnie się z nim kontaktowały i zapraszały go do współpracy. A on się nie zgadzał, konsekwentnie im odmawiał i właśnie na początku lat 2000 poczuł, że idą po niego, więc wtedy sprzedał swoje udziały w tych firmach, no bo chodzi o to, że to była taka bardzo nielogiczna i nagła decyzja. On tego wcześniej nie zapowiadał. To wydarzyło się nagle, więc ja jestem w stanie uwierzyć, że on czuł jakiś taki oddech na plecach. I pytanie, czy był to właśnie układ ze służbami, w którym on był i chciał z niego wyjść, czy po prostu służby no, chciały się do niego przykleić, a on nie chciał się na to zgodzić. No tutaj jest właśnie ten kasus, czy to jest uczciwy człowiek, czy to jest człowiek taki właśnie nieskazitelny, który po prostu wierzy w wolny rynek, bo musicie wiedzieć, że no, Roman Kluzka jest wolnorynkowcem. Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o jego poglądy gospodarcze, to jest mu bardzo blisko do Konfederacji. On uważa, że i on do dzisiaj to powtarza, że generalnie powinno się prywatyzować wszystko, co nie jest kluczowe dla funkcjonowania państwa, że wolny rynek, on wszystko ureguluje, on ludzi zbawi, że ludzie powinni sobie swobodnie prowadzić działalność gospodarczą, więc ze Sławomirem Memcenem podaliby sobie dłonie, przybili żółwika i prawdopodobnie jeszcze właśnie usiedli razem na jednej huśtawce.
Dlaczego jeszcze tego nie zrobili? Roman Kluzka żyje przecież.
Roman Kluzka. No, to bardzo dobrze, że Kamil o to pytasz. Natomiast zatrzymaliśmy się w podcaście w momencie, kiedy Roman Kluzka był w areszcie.
To prawda, chyba... to prawda. Ale dobra, ale słuchaj, teraz możemy już powiedzieć, że faktycznie NSA, Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję i Roman Kluzka miał rację. NSA było stoją sprawiedliwości, więc w 2003 roku co się wydarzyło? Oczywiście uchylił Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wszystkie decyzje, które zaskarżył Roman Kluzka i zarządził od organów zwrot kosztów nawet prowadzenia tej sprawy i ostatecznie, uwaga, wydaje się to ogromną ilością pieniędzy. Sąd przyznał Kluzce 5000 złotych odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie. Myślę, że Roman Kluzka po tym, jak swoją firmę zbudował za $12, co może zrobić za 5000 złotych?
O panie, ile to jest pieniędzy, ale tak, żeby jeszcze tylko uzupełnić takie luki pamięciowe, bo to jest ciekawe, że oczywiście Roman Kluzka wpłacił te 8 milionów złotych, wyszedł na wolność, ale odebrano mu paszport. To jest ciekawe, bo w tamtych czasach raczej tego nie robiono. Zajęto w ogóle jego posiadłość w ramach zabezpieczenia majątkowego na poczet spłaty tych długów. Też tego się nie robiło, więc no, kochani, jak się o tym czyta, to widać, że
wszystko jest grubymi nićmi szyte w tej sprawie, wszystko.
Że to jest szyte grubymi nićmi, no bo tam mnóstwo takich precedensów się wydarzyło, które się nie wydarzały w przeszłości, albo się zdarzały bardzo rzadko. No Kluzka twierdził, że w trakcie całego procesu wiele razy się z nim kontaktowali przedstawiciele i uwaga, cytuję, grupy posiadającej silne wpływy w administracji publicznej składali mu propozycje odstąpienia udziałów w zyskach, no bo też musicie wiedzieć, że to, że się sprzedaje udziały w firmie, to nie znaczy, że się nie zabezpieczamy przed przyszłymi zyskami i czasami można sobie takie prawo do przyszłych zysków zabezpieczyć. No w zamian za właśnie za bezkarność, za uchylenie tych wszystkich postępowań, które się toczą przeciwko niemu, ale on się na to nie zgadzał. No i tak jak Kamil powiedziałeś, w listopadzie 2003 NSA uchylił wszystkie decyzje organów ścigania, wszystkie decyzje Urzędu Skarbowego i sąd przyznał Kluszce zawrotne 5000 zł odszkodowania, bo to jest po prostu, to było po prostu odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, taka była kwota. To jest ciekawe, właśnie we wszystkich artykułach, których czytałem, było: ostatecznie sąd przyznał Kluszce 5000 zł, więc to jest takie, to jest takie, taka chwila ciszy. Sąd przyznał Kluszce, uwaga, 5000 zł za niesłuszne zatrzymanie. No i ja chyba się ze mną zgodzisz, że ta sprawa no, pokazała opinii publicznej, jak potrafi działać polska administracja, jak potrafi działać resort finansów czy resort sprawiedliwości. NSA wielokrotnie później się odnosiło do tej sprawy. NSA, czyli Naczelny Sąd Administracyjny, twierdzi, że w ogóle zarzuty wobec Kluski nie miały żadnych podstaw prawnych, że te działania naruszały standardy państwa prawa i miały charakter zorganizowanej nagonki. No więc tu widać, że było grubo. My niestety żyjemy w 2023 roku i jak czytam, że jakieś działania nie mają podstaw prawnych, są prowadzone w sposób naruszający standardy państwa prawa i mają charakter zorganizowanej nagonki, to, no to sorry, ale to jest po prostu opis tego, co dzisiaj się dzieje w partii rządzącej. Ale wtedy to było grube. Wtedy to było naprawdę grube. W konsekwencji w ogóle tej sprawy posady stracili szef prokuratury apelacyjnej w Krakowie, szefowie Ryszard Rychlik i Wiesław Nocuń. No za właśnie swoją taką niekompetencje. No i po przypadku Romana Kluski zaczęło się takie analizowanie innych spraw polskich biznesmenów, bo okazało się, że takich ludzi jak Roman Kluska jest więcej. Jego przypadek był najgłośniejszy, bo no po prostu spadł z najwyższego stołka i był na tym świeczniku, ale w ogóle polska administracja skarbowa wdrożyła po sprawie Kluski mnóstwo takich środków, które mają zwiększyć przejrzystość działań administracji skarbowej, czy na przykład zmienili, uwaga, zasady przyznawania premii, bo okazało się, że administracja skarbowa za takie sprawy, za wykrywanie takich spraw dostawała bardzo grube premie. No i to rodziło znowu taką pokusę, żeby komuś być może takie zarzuty móc przyczepić.
Oczywiście system premiowania jest absolutnie fajną rzeczą. Nie chcę krytykować systemu premiowania nawet w instytucjach państwowych, oczywiście, ale rodzi on patologię, szczególnie jak nie jest jak przyznajemy sami sobie premię. Jest super. Ale nie wiem, powiedz mi, może ty masz jakiś inny pogląd na tę sprawę. Jak to jest z tymi instytucjami państwowymi, które mogą sobie przyznawać premię za dobrze wykonane działanie? Uważasz, że to spoko, czy jednak masz gdzieś z tyłu głowy, że no tak nie powinno to wyglądać i dajmy po prostu pieniądze za pracę? No ale jak mamy w takim razie skutecznie i fajnie nadzorować to wszystko i wykrywać takie rzeczy, skoro tak naprawdę nic z tego nie mamy poza zwykłą pensją? No, uważam, że system premiowy jest świetną rzeczą, tylko że w dobrych rękach musi być.
I zależy to, co premiujemy, to jest moja odpowiedź, bo mam takie wrażenie, że przyznawanie premii za opresjonowanie przedsiębiorców.
No dobra, to jest patologia. Ten system premiowy w instytucjach publicznych rodzi patologię, aczkolwiek nie da się go zastąpić, żeby uzyskać podobne efekty. Mhm. I to jest problem.
No to tak, ja też absolutnie właśnie nie jestem od jakiejś administracji publicznej ekspertem. Ja po prostu widzę, że dzisiaj urzędnicy państwowi są śmiesznie nisko opłacani.
To prawda, właśnie to jest problem.
W Polsce brakuje 10 tysięcy, jeżeli nie 100 kilkadziesiąt tysięcy urzędników, czyli są wakaty do objęcia i nikt nie chce pójść tam pracować, no bo jeżeli widzisz, że
To są oczywiście wygodne posady, ale jednocześnie bardzo nisko płatne.
Tak, bardzo, no też abstrahując od tego, że tam, nie wiem, jakieś możliwości awansu są czasami trudne,
to jest drabina, prawda?
Więc liczą się też rodzinne drabina, koneksje, zresztą szczególnie dzisiaj, to chyba jak nigdy po prostu o twoim awansie i pozycji nie decydują
Wydaje
twoje kompetencje.
Wydaje mi się, że jak nigdy to jest szeroko powiedziane, dlatego że było tak 20 lat temu, było tak 10 lat temu i jest tak teraz, więc...
Tak, ale jakbyśmy spojrzeli na skalę, to też zresztą, ja tego nie mówię na podstawie jakichś swoich anegdotycznych dowodów, tylko są instytucje, które trzeciego sektora, które przeprowadzają takie badania i ta skala się po prostu z roku na rok zwiększa, ale no tutaj wchodzimy już na taki grząski grunt. Ja też czasami lubię wyrazić jakąś swoją opinię, ale tutaj akurat się nie czuję jakiś super kompetentny, żeby mówić o jakichś sprawach urzędniczych, ale Kamil, czy wiesz, co się zdziało z Optimusem?
Optimus już pewnie, bez pewnie dalej sobie funkcjonował.
Optimus dalej funkcjonował i on w jakimś sensie funkcjonuje do dziś, bo kochani, to jest sprawa z 2011. Niektórzy z was być może pamiętają, że w lipcu 2011 Optimusa kupił CD Projekt Red. On wykupił zawieszone akcje Optimusa za złotówkę za akcję swoją drogą i uwaga, wszedł na giełdę. To był pierwszy przypadek w historii polskiej giełdy, takiej praktyki, która dzisiaj jest szeroko, no może nie szeroko, ale która jest praktykowana, czyli wchodzimy na giełdę poprzez kupienie jakiejś firmy, która już jest na giełdzie. Tak, no bo żeby wejść na giełdę dzisiaj, trzeba spełnić szereg różnych wymogów i regulacji. I są firmy, które na dany moment chciałyby być na giełdzie, ale nie są w stanie ich spełnić. Więc co robimy? Kupujemy jakiegoś trupa, który już wszedł na giełdę i właśnie ledwo zipie, albo akcje, tak jak w przypadku Optimusa, są zawieszone. I tak zrobił CD Projekt. Ekipa Holding, czyli Freeze i jego współpracownicy też tak zrobili, że przejęli inną spółkę i tak weszli na giełdę. No właśnie tak zrobił CD Projekt. I co ciekawe, w roku 2018 CD Projekt dostało 1 000 000 złotych odszkodowania, bo cały czas toczyły się różne postępowania w sądach i no, zarząd Optimusa jeszcze w tych latach 2000, 2005-2006 złożył kilka pozwów sądowych i w 2018 roku one się skończyły, sąd przyznał 1 000 000 złotych odszkodowania, no a że następcą Optimusa był CD Projekt, to ta kasa trafiła na konto CD Projektu, więc jeszcze tak z nieba spadł 1 000 000 złotych CD Projektowi w 2018 roku. No i pewnie przechodząc powoli do końca.
Wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy jeszcze o takiej no, cudownej rzeczy, która również nastąpiła w sprawie Kluski. O tym, że Ministerstwo Finansów w 2006 roku opublikowało taką publikację, która się nazywa Białą Księgą. Biała tak. Księga JTT Computer i Optimus Spółka Akcyjna, która wyjaśniała w całości tę sprawę jednocześnie i wskazywała błędy na szereg w ogóle problemów po stronie administracji publicznej, które doprowadziły do tak drastycznego rozwoju tych obu spraw, czyli JTT Computer, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, i Optimus SA, tak, czyli w ogóle tragiczne rzeczy. I w niej, całe konkluzje z tej księgi wychodziły, że były nieprzejrzyste działania aparatu skarbowego, czyli nadmierne stosowanie tajemnicy służbowej do blokowania dostępu do opinii publicznej, do ustaleń kontroli skarbowej, co swoją drogą dzisiaj też dostęp do opinii dostęp do informacji publicznej też jest dosyć trudny w niektórych przypadkach, co pokazują nam ostatnie wydarzenia twitterkowe odnośnie pana, który grał na hulaj, który pokazywał filmik na hulajnodze. Znasz to?
Nie znam, ale no wiem, co dzisiaj się dzieje z tą informacją publiczną, ale nie wiem, co chodzi z tym filmikiem.
No tam była taka aferka, że państwo zapłaciło za filmik promujący jakiemuś youtuberowi.
A, youtuberowi.
I zapłaciło mu masę pieniędzy, po prostu w milionach. Nie było jasne, ile mu zapłacili, wiadomo było, że dużo. To było chyba z 5 lat temu i teraz dopiero Człowiek, który prosił o informację, ile mu zapłacili, dopiero dzisiaj ją uzyskał po 5 latach walki o te informacje i rozeszło się to oczywiście wiralowo na Twitterku. Dalej, długotrwałe tolerowanie patologicznego mechanizmu prawnego, niezdolność ustawodawcy do odpowiednio wczesnego zlikwidowania zbędnego mechanizmu, zanim przerodził się w patologię, nieskoordynowane, niespójne podejście organów administracji publicznej do niejednoznacznych przepisów prawa, niekonsekwencja Ministerstwa Finansów i niepokojąca zbieżność działań administracji terenowej, czyli starostwo, urząd wojewódzki, wojskowa komenda uzupełnień, która zabierała tu samochody terenowe w stosunku do oskarżonych. To, co, ile tam było wskazanych nieprawidłowości, ile patologii w naszym kraju było pokazanych w tej białej księdze. Ja się dziwię, że to nie jest obowiązkowa lektura szkolna.
Tak, a ja się nie dziwię dlaczego. Tam też... Podsumowując te wszystkie akapity, gdzie Ministerstwo Finansów wylicza te patologie, jest napisane, że w sprawie JTT i w sprawie Optimusa ten VAT czy te podatki, które niesłusznie naliczono, zostały zwrócone. Są natomiast straty niematerialne, trudne do wycenienia i minister finansów, uwaga, ubolewa nad tym. I to jest, czyli w ramach wynagrodzenia, w ramach zadośćuczynienia te firmy dostały ubolewanie ministra. Dlatego się nikt tym nie chwali, bo to jest śmieszne. To jest śmiech na sali, że w tej białej księdze, okej, fajnie, że tam się rozliczają z przeszłością i podejmują jakieś kroki na przyszłość. Natomiast no, nie, w takich przypadku nie powinno się zadośćuczyniać ubolewaniem. Tak mi się wydaje. Natomiast sam Roman Kluska został niejako zrehabilitowany, bo w 2007 roku Roman Kluska był doradcą premiera. Kto był wtedy premierem? Jarosław Kaczyński. Był jego doradcą do spraw gospodarczych. I tu już możecie coś skojarzyć, bo jest coś takiego jak pakiet Kluski. I pakiet Kluski to są
kluski śląskie dla każdego obywatela. 7 klusek tak śląskich i każdy dostał te kluski i wszyscy byli szczęśliwi i świat nagle ożył.
A do nich był taki załączony taki program, który miał uprościć i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. No bo tak jak mówiłem, Roman Kluska był takim wolnorynkowcem, więc to był taki pakiet, który... To jest słynna doktryna jednego okienka. I ta doktryna polega na tym, że jak budzisz się rano Kamil Kuci, stwierdzasz, że ja chcę być Kamil Kuci przedsiębiorca, to idziesz do urzędu i podchodzisz do jednego okienka i w tym jednym okienku wszystko możesz załatwić. Czyli uproszczone zasady na tyle, że przychodzisz, mówisz, dzień dobry, jestem Kamil Kuci, chcę być przedsiębiorcą, pani ci daje jakiś dokument do wypełnienia danych, przyjmuje go od ciebie, dostajesz rozpiskę z twoimi danymi jako przedsiębiorcy, czyli tam NIP-em i tak dalej, i wychodziłeś jako przedsiębiorca. I to była taka doktryna jednego okienka.
Technicznie pamiętajcie o tym jednocześnie, że teraz jest jeszcze fajniej, dlatego że teraz nie musicie do żadnego okienka podchodzić. Możecie odpalić sobie jedno okienko, ale co najwyżej w przeglądarce
internetowej. W internecie, no ale to był rok 2007, no, pamiętajcie, tak, to było 16 lat temu. Ale
to są didaskalia, że teraz jest już trochę jeszcze lepiej.
Tak jest. No ale niestety w Ministerstwie Finansów wykastrowano ten pakiet Kluski, no praktycznie ze wszystkiego. No dobra, nie ze wszystkiego. Kilka tam elementów zostało. No jak się zmieniły rządy, Donald Tusk został premierem, to ten pakiet został wycofany z parlamentu, ale Donald Tusk stwierdził, że generalnie fajnie, bo o to chodzi, żeby ułatwić zakładanie działalności gospodarczej, więc te prace nad samym ułatwianiem będą kontynuowane, tylko nie już jako pakiet Kluski, tylko jakieś ich własne pomysły. W roku 2015 Roman Kluska został członkiem takiej nobliwej instytucji Narodowej Rady Rozwoju. Pamiętacie, bo to było w sumie 8 lat temu, więc większość z Was pamięta, że to prezydent Andrzej Duda z wielką pompą taką Narodową Radę Rozwoju powołał i Roman Kluska właśnie w tej radzie się znalazł. No i co dzisiaj robi pan Roman? Pan Roman Kluska dzisiaj jest prezesem zarządu spółki, która się nazywa, to jest top 3 najlepszych nazw, jakie słyszałem w Polsce, dla firm, to jest Dobre Jedzenie spółka z o.
Tak więc
dzień dobry, kim pan jest? Ja nazywam się pan Roman Kluska, jestem prezesem zarządu spółki Dobre Jedzenie. No i co tam panowie robicie?
Roman Kluska i Dobre Jedzenie.
Ojejku. Roman Kluska, Dobre Jedzenie. Ty tam dobrze jemy. No ale to jest właśnie ta firma, która... to jest ta firma, która produkuje sery owcze, więc to się cały czas kręci i to jest firma, która ma milionowe przychody, więc pan Roman Kruska to jest jak Midas, czego on się nie dotknie. Dotknął się komputerów, zamieniły się w złoto. Dotknął sera, ser też się zamienia w złoto. Pan Roman też eksperymentuje i wytwarza biopaliwo z takiej rośliny, która się nazywa, ja się tutaj doszkoliłem przy okazji tego podcastu, bo się nazywa lnicznik siewny i można z niego wytwarzać biopaliwa. Pan Roman ma też wydawnictwo książek i audiobooków o tematyce religijnej, bo jest osobą głęboko wierzącą i w związku z tym pan Roman jest też, uwaga, głównym sponsorem budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach pod Krakowem. Więc jeżeli kiedyś zawitacie do Łagiewnik, to możecie podziękować fundatorowi i możecie przed wejściem, nie wiem czy tak jest, ale uważam, że tak powinno być, powinno się podchodzić do drzwi i mówić się dziękuję panie Romanie i wtedy one się dopiero otwierają.
Otwierają się drzwi, tak. Panie tak Romanie, jeśli myślicie sobie, że pan Roman Kluska nie jest już bogatym człowiekiem, to oczywiście mylicie się całkowicie. Jest bardzo bogatym człowiekiem, tak jak słyszycie. Dobre jedzenie spowodowało również jego drastyczny wzrost przychodów. Może nie jest aż tak bogaty, jak był w roku 1997, gdzie był pik jego.
Nie, no aż tak to nie.
Ale dalej, jeszcze 4 lata, jeszcze 5 lat temu pozostawał dalej na liście najbogatszych, na liście 100 najbogatszych Polaków. Nie wiem, ile, jak to wygląda teraz. Wiem, że w 2018 miał miejsce 98 i z majątkiem szacowanym na 340 milionów złotych.
O, no to jest ciekawe, bo w sumie tego nie sprawdziłem. Natomiast jak myślicie sobie, że taka historia jak pana Romana sprawia, że człowiek się załamuje i już do końca życia po prostu nie jest w stanie z tego się wygrzebać, no to pan Roman ostatnio zapytany o Optimusa, o wszystkie te zatrzymania, powiedział: kochani, tamta sprawa jest historią. Ja już mam nowe życie w zupełnie nowym świecie, w świecie smaków, owiec, doskonałego sera. Tamto jest już historią. Więc ja bardzo zazdroszczę tego, że pan Roman przynajmniej na poziomie deklaratywnym ma już to za sobą i pogodził się z tym, wziął to na klatę i po prostu żyje sobie dalej i jak widać ma całkiem dobre życie, bo jest prezesem spółki Dobre Jedzenie, więc jak można nie mieć dobrego życia, kiedy się jest prezesem takiej spółki. Natomiast to jest ciekawe, co on jeszcze powiedział. Powiedział, że niestety, jeśli patrzy na warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza na tych młodych ludzi, którzy dzisiaj kończą studia i tak jak ja kiedyś chcieliby własnymi siłami zbudować swoje małe firmy, które później by rosły, to widzę, że mają nieporównywalnie trudniej. No i mi się pozostaje, cóż, chyba z
zgodzić.
Tym zgodzić. Bo rzeczywiście tak jest. No i oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie właśnie poglądy Romana Kluski, że no on by chciał, żeby to było takie proste i przyjemne, a pewnie nie byłoby to i tak takie proste i przyjemne, to rzeczywiście każdy, kto jest przedsiębiorcą, to pewnie się zgodzi, że mogłoby być lepiej. Natomiast no niesamowita historia. To się zawsze pytasz mnie o puenty. Ja chciałem powiedzieć, że puentując, to jest niesamowita historia, po pierwsze tego, w jaki sposób opresyjnie może działać aparat państwowy, że w Polsce tak naprawdę zasada domniemania niewinności no, nie do końca funkcjonuje prawidłowo. I po trzecie, to jest też historia w ogóle też człowieka, który gdyby niepokojony był przez służby, to prawdopodobnie dzisiaj byłby w gronie, ja wiem, najbogatszych ludzi na świecie. Wymienialibyśmy go w jednym szeregu ze Steve'em Jobsem, tak, Billem Gatesem.
Że do momentu, kiedy odszedł ze spółki w 2001 roku to było, tak?
W 2000.
W 2000, równo, tak. Do momentu, aż odszedł z tej spółki, w 2001 roku jeszcze był na 13 miejscu. I każdy rok jego działalności to była praktycznie pierwsza dziesiątka najbogatszych Polaków. Każdy rok. Tak. Dopiero później, w 2002 roku spadł po sprzedaniu wszystkich udziałów na miejsce 50. Więc hej. Dlaczego tak. Twierdzić, że nie byłby dalej w pierwszej dziesiątce przynajmniej?
No zobaczcie, jeżeli montownia Optimusa była w pierwszej dziesiątce największych w Europie, Spotykał się na obiedzie z Billem Gatesem, współpracował z IBM-em i Microsoftem, to byśmy szykowała byli... się
wydaje,
tutaj...
Wydaje się, że Dell, że Optimus stałby dzisiaj na jednej półce obok Della i
no,
Lenovo.
Microsoftu czy... Dokładnie. Tak. Dokładnie, więc no niestety, to jest z tej jednej strony tragiczna historia, z drugiej strony bardzo fajnie, że się pan Roman po tym wszystkim pozbierał i dzisiaj robi to, co robi. My pana Romana, ja przynajmniej, bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam takie małe marzonko, żeby zaprosić go do naszego podcastu, żeby odsłuchał i żeby go zaprosić. Natomiast no, on na co dzień na południu Polski, z tego co zrozumiałem, żyje, więc może my musielibyśmy się do niego wybrać.
Nie, jakbyśmy przyjechali z mobilnym studiem, absolutnie moglibyśmy się zostawić i zrobić.
To jest do zrobienia, jeszcze byśmy spróbowali dobrego jedzenia przy okazji.
Dobrych serów.
Tak jest, tak jest. To już mamy w takim razie plan na jakieś przyszłe odcinki. Założymy Patronite'a.
W sumie, wy nam wpłacicie.
Tak, wy nam wpłacicie jakieś pieniążki, żebyśmy mieli na paliwo i ten. I tak,
pojedziemy Teslą, nie zapłacimy za paliwo.
Dokładnie tak.
No tak.
Kurczę, wszystko mamy ustawione. Także mamy nadzieję, drodzy słuchacze, że ten odcinek
wam się podobał.
Więc wasze
pieniądze sobie zgarniemy do kieszeni, wiecie.
Tak jest. Już Tak, jeszcze tylko dodam, że kilka takich sylwetek przedsiębiorczych już pokazywaliśmy, ale to nie były sylwetki przedsiębiorczych Polaków, a takich przedsiębiorczych Polaków było i jest sporo, więc obiecuję wam, że jeżeli to wam się podoba...
Jeszcze kilka osób na pewno by się znalazło z tak ciekawą historią.
Dokładnie. No, ja pana Solorza bym chętnie rozpracował na przykład, bo to jest w ogóle mega Solorz ciekawa historia.
To jest świetna historia. Wydaje mi się, że jakby się uprzeć, w ogóle pan Solorz to niedaleko mojego miejsca zamieszkania, tutaj sobie żyje, wiesz.
To w takim razie, Kamil, jeżeli uda się namówić tobie numer jeden, numer dwa, bo to się waha z Sołowowem, ale na liście najbogatszych Polaków. No ale to on prawdopodobnie udziela tylko wywiadów w Polsacie albo w Interii. Tak mi się wydaje, ale słuchajcie, dream big, jakby zaczynamy z najwyższego C i trzymajcie kciuki, żeby nam się udało.
Tak, dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że we hope you enjoy, guys, i że wszystko tak będzie i że wszystko będzie dobrze w przyszłości. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, żeby śledzić nas i będzie wszystko dobrze, a my będziemy wam dostarczali jeszcze więcej tak dobrego kontentu jak dzisiaj, więc do usłyszenia.
Tak jest, niech to się niesie, do usłyszenia.